з Наднімна і Березини.
Інформація з життя поляків на Білорусі.
Видаження.
Коментажі.
Історії і вспомнення.
На антені Радіо Рація вітам панства в програмі «З Наднімної Березини». При мікрофоні Олександр Роман, а в дійсійшому програмі припомнімо о Анжеліце Борис і Анджею Почобуті, хто же от 15 місяців терпів за то, же сол поляками. Також довідався панство о тим, як в Польщі зареагувано на ніщення гробів жовніжі армії Крайової через білоруські владзе. В своїй колійності історик Ігор Мєльніков розпочне цикл оповідань о діяванню вивяду радянського в północно-всходніх воєводствах Другої Речеполітеї. А зачинаємо програму з відомості.
Поляці на Білорусі.
Видаження,
факти
і опінія.
Понад 15 місяців тому зостали арештовані лідери Зв'язку поляків на Білорусі, президент організації Анжеліка Борис і Дзенніка Шанджей Почобут. Білоруські владзе зажутіли полякам рехабілітація назізму і поджигання до ненависті на тле народовостьовим. Ведук тих оскаржень грозі їм від 5 до 12 лат в'язнення, пеленгнація традиції і доглядання польських цментажей. Для режиму в Мінську власне то сталося поводом до ув'язнення дявачі. Анжеліце Борис замінено середок запобігавчий. Тераз дівчинка знайдується вдома замість в'язнення, єднак є ограничена в переміщанні, а також контактах з медіями. Надаль цьонджу на дню абсурдальне зажути. Натомість Анджей Почобут праві 480 дні терпі за кратами лукашенковського в'язнення. Обецьня дівоч прибила на так званий володарце, чилі в знаним з ригору арешті слідчим номер 1 в Мінську. Несов приказуваному лісти написано в язику польським, навіть от сина. Цопораз колейний вказує на дискримінацію і непсещагання подставових прав обивательських, уважає речник прасовий Міністерства справ заграничних Речеполітеї Польській Лукаш Ясіна.
Режим по просту хоче ще позбить людей добрих, бохатерських, людей, які є автентичними приводцями своєго środowiska. Wspaniałych obywateli Białorusi i wielkich Polaków. Tylko dlatego trzyma ich w więzieniach. Oboje cierpią nie za to, że kiedykolwiek ulegali jakiemukolwiek nazizmowi, tylko za to, że są Polakami i że są Polakami z Białorusi, lojalnymi także obywatelami Białorusi, która w tej chwili jest rządzona przez dyktatora. Staramy się ze wszechmiar wywierać presję na władze białoruskie. Ciągle mamy nadzieję na to, że Andrzej Poczobut i Anżelika Borys będą mogli być ze swoim bliskim.
Polski rząd cały czas stara się o uwolnienie Anżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta. Pytanie o więzionych liderów polskiej mniejszości na Białorusi було не раз порушане на форах ОНЗ-у, Ради Європи, а також Унії Європейській. Юж праві 5 місяців триває російська інвазія на Україну. Наїжджця стосує тактика спаленої землі, зжуцаючи на бернюнцеся край тисячі ракет. Целем тих атаків не завжди сов об'єкти мілітарні. Сов то також доми мішкальні, шпіталі, театри, школи і центри хандлові. В своїй колійності в останніх тигоднях сторона українська доносить о колійних скутечних атаках на російські пункти доводзення, бази і склади амуніції. Шеф адміністрації воду Луганського Сергій Хайдай поінформував, що сили українські недавно здетонували військові склади російські на терені так званої Луганської Республіки Людової. Для того напшод знову йду диверсанці окупантів, хто же пробує шукати слабих місць в нашій обороні, додав політик. Такого родзаю акція уможливе між іншими броню Станів З'єдночених і союзників. Сото вижутні ракетові о віншим засінгу, системи «Хаймарс» і їх відповідники, які можуть разити цілі на відлігості до 70-80 кілометрів. Цілий цивілізований світ станув по стороні бронюнцего ся панства. Тим часом Росія спіра єдині режим Олександра Лукашенки, який є цілком залежнений від політики Кремля. Натомість народ білоруський від самого початку російської агресії показує, що є спротивко тій війні, твердить речник жонду Речеполітеї Польської Пьотр Мюллер.
Так як віємо, лідери білоруської опозиції від самого початку підкресляють, що обшар сходній повинен бути обшаром покою. В зв'язку з тим, те діяння опозиції білоруської в тій хвилі мають również bardzo istotne znaczenie, ponieważ powodują, że na Białorusi jednak wśród obywateli jest przekonanie o tym, że nie należy przystępować do działań wojennych, pomimo tego, że Aleksander Łukaszenka, tak jak wiemy, niestety daje pole do bezpośrednich działań z terytorium Białorusi, to jednak mimo wszystko opór wśród obywateli białoruskich w tym zakresie jest duży. Liczymy na to, że tak pozostanie, a że w przyszłości również być może będzie to zarzewiem do tego, aby dokonać dalszych trwałych zmian demokratycznych na terenie Białorusi.
Siły rosyjskie straciły na Ukrainie już ponad 37 тисяч жовніжів, а також около 1700 чолгів, праві 4 тисячі поїздів панцерних і 900 систем артилерійських oraz 15 окрентів. Рок 2022 został установлений przez Сейм Речеполітеї Польської роком Юзефа Вибіцького, автора Мазурка Домбровського. Тим року обходзона є 225-та річниця повстання тієї пісні oraz 95-та річниця установлення Мазурка Домбровського польським гімном народовим. По вищій урочистості бенда обходзона wymyślone przez Polaków rozsianych na całym świecie. Poeta Józef Wybicki napisał pieśń Legionów Polskich we Włoszech między 16 a 19 lipca 1797 roku podczas pobytu polskich legionistów w Reggio Emilia. Utwór na cześć generała Dąbrowskiego nazwano Mazurkiem Dąbrowskiego. Powszechnie uważa się, że po raz pierwszy publicznie pieśń odśpiewano 20 lipca 1797 roku. O znaczeniu hymnu dla Polaków, w tym mieszkających poza granicami kraju, mówi mieszkanka Lidy Bożena Worono.
Hymn podtrzymywał Polaków podczas II wojny światowej, a dziś jest chlubą dla wszystkich Polaków mieszkających za granicą i jak gdyby łączy serca, jednoczy przy wspólnym śpiewaniu i dlatego powinna być zawsze ta refleksja patriotyczna i dobrze, że ten hymn jest, cytując słowa z hymnu, póki my żyjemy, póty będzie polskość i ojczyzna w naszych sercach.
Polacy na Białorusi zawsze czcili i szanowali ojczysty hymn. Przedstawiciele mniejszości narodowej od lat zbierali się dla uroczystego odśpiewania Mazurka Dąbrowskiego. Jednak po protestach powyborczych na Białorusi w 2020 roku polskie tradycje i symbole stali się powodem do represji dla dyktatorskiego reżimu. Teraz publiczne śpiewanie polskiego hymnu może skutkować długim terminem więziennym. Aby okazać sobie wsparcie, poznać lepiej własną kulturę i siebie nawzajem, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w festiwalu Przebudzonych Tutaka. Podczas wydarzenia wystąpią znane białoruskie zespoły i muzycy. Jednak organizatorzy zapraszają nie tylko muzyków, ale też ludzi teatru i sztuk wizualnych, zwłaszcza tych, którzy stali się symbolem przemian na Białorusi. Festiwal odbywa się w dniach 15-16 lipca na Polanie Borek koło Gródka.
Gdy zapłonął nagle świat, bez drożami szli przez śpiący las. Równym rytmem młodych serc niespokojne dni odmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym, dróg przybytych kurz, cień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż, nie pamiętam już, kto pod nim śpi. Jak mysz sprzed lat, jak wspomnij ślad, wraca dziś pamięć o tych, których nie. Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali bój, gdy cichła pieśń. Szli by walczyć o twój dom wśród zielonych pól o nowy dzień. Jak mysz sprzed lat, jak wspomnij ślad, wraca. Bo nie wszystkim pomógł los, wróci z leśny dróg, gdy kwitły bzy. W szczerym polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. W szczerym polu biały krzyż, nie pamięta już. Pod nim śpi. La 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 la
To program z nadniemnej Berezyny na falach 98,1 Białystok i Grodno, na falach 99,2 Białopodlaska i Brześć. Jesteśmy również na stronie internetowej racja.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia Polacy za granicą 2022. Projekt realizowany przez Fundację Wolność i Demokrację. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Życie z pasją.
Wywiady,
reportaże,
aktualności.
Reżim łukaszenkowski kontynuuje wojnę z polskością na Białorusi. Areszty polskich działaczy, likwidacja polskiej edukacji, a teraz białoruskie władze rozpoczęły walkę z martwymi. W ostatnich tygodniach doszło do serii dewastacji grobów i cmentarzy, na których są pochowani m.in. polscy żołnierze. Jednym z przykładów barbarzyństwa reżimu jest zniszczony cmentarz w Mikuliszkach, gdzie koparka zrównała z ziemią ponad 20 kamiennych krzyży z nazwiskami poległych i pomnik w postaci głazu. Do podobnych incydentów doszło już w Jotkiewiczach, Dyndyliszkach, Wołkowysku, Bogdanach, Jeremiczach i innych miejscowościach. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych już odreagowało na te bestialskie czyny białoruskich władz, które mogą drogo kosztować Łukaszence, twierdzi rzecznik prasowy resortu Łukasz Jasina.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej jednoznacznie negatywnie ocenia barbarzyńską decyzję władz Białorusi o zniszczeniu polskiego cmentarza wojennego w Mikuliszkach na Grodzieńszczyźnie. Nie tylko dlatego, że jest to decyzja sprzeczna z prawem międzynarodowym i z prawem, które jest ustalone między Polską i Białorusią, lecz dlatego, że jest ona całkowicie sprzeczna z wszystkimi zwyczajami panującymi w cywilizowanym świecie, a zwłaszcza w naszym regionie, gdzie żołnierzy każdej strony, bez względu na to, czy się z nimi toczyło wojnę, czy nie, chowa się w godny sposób. Na Białorusi zniszczono groby ludzi pochodzących stamtąd, z Nadniemna, żołnierzy Armii Krajowej z Okręgu Nowogródzkiego i Wileńskiego, którzy walczyli o swoją ziemię. Jest to akt wrogości nie tylko wobec państwa polskiego i Polaków, ale też wobec Polaków zamieszkujących na Białorusi, którzy są w tej chwili prześladowani przez reżim łukaszenkowski z powodów także narodowościowych. Niszczenie cmentarzy jest tego elementem i Polska rozważa w tej chwili, jakie może podjąć kroki, aby okazać reżimowi łukaszenkowskiemu, że tak robić nie wolno. To nie jest łatwe, bo ta dyktatura nie słucha się tego, co się dzieje w Europie, nie kontaktuje się z nami, współuczestniczy w zbrodniczej agresji Władimira Putina na Ukrainie. Liczymy na to, że Łukaszenko się opamięta, a jeżeli się nie opamięta, będziemy musieli niestety wyciągnąć wobec niego bardzo poważne konsekwencje.
To, co się stało w Mikuliszkach, jest oczywiście aktem bez precedensu. Jest to akt wandalizmu.
Artur Michalski, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi.
Zniszczenie cmentarza, zrównanie z ziemią jest czymś, co jest w naszej kulturze niewyobrażalne i wiemy, że nie jest to jedyne tego typu wydarzenie. Zbezczeszczenia mogił było już kilka. Mamy doniesienia o następnych. Także protestujemy przeciwko temu jednoznacznie. Chargé d'affaires Rzeczypospolitej był na miejscu, sprawdził, jak to wszystko wygląda, złożył kwiaty. Będziemy o tym głośno mówić i przypominać światu, dlatego że Polacy na Białorusi istnieli, są i będą. I będziemy pamiętać o polskiej obecności na Białorusi. Myślę, że to jest część niezwykle trudnej sytuacji na Białorusi obecnie. Łamania praw człowieka, więzienia ludzi, sprzeciwiania się wszelkiej niezależnej myśli, zamykania wszystkich stowarzyszeń, organizacji pozarządowych, prześladowania mniejszości polskiej, które niewątpliwie mają miejsce, bo dotyczy to również nauki języka polskiego, dotyczy to również nękania i aresztowania również działaczy polskiej mniejszości. Wszystko to się wpisuje w ogólny klimat terroru i zastraszania, który obecnie panuje na Białorusi. A mniejszość polska na Białorusi jest integralną częścią tego społeczeństwa. Cierpi razem z nim.
Adam Siwek, dyrektor Biura Upamiętniania Walki Męczeństwa, Instytut Pamięci Narodowej. Wszelkie informacje o niszczeniu cmentarzy polskich grobów na Białorusi odbieramy z ogromnym oburzeniem tak, i rozgoryczeniem, że władze białoruskie posuwają się do takich działań. Nie spodziewaliśmy się, że aż do tego stopnia ta niechęć w reżimu białoruskiego wobec Polski zostanie posunięta. Jednak przez dziesiątki lat te polskie miejsca pamięci były zachowywane, były utrzymywane w miarę dobrym stanie, na ile to było możliwe, bo w to angażowały się też i polskie instytucje, i polska społeczność na Białorusi. Więc jest to niewątpliwie cios. To, że dochodzi już do takich systemowych działań, zniszczenie kwatery żołnierzy Armii Krajowej w Mikuliszkach było takim szczególnie drastycznym przykładem, kiedy po prostu splantowano groby, nie informując strony polskiej, choć rząd polski podpisał w 1995 roku umowę dwustronną z rządem białoruskim o wzajemnej opiece nad grobami wojennymi. innymi i polska strona powinna być uprzedzona o jakichkolwiek działaniach, przebudowie, remoncie, już nie mówiąc o likwidacji polskich grobów. Przecież mamy świadomość, że tak naprawdę te groby tam w ziemi są, te szczątki naszych poległych żołnierzy spoczywają dalej w tym miejscu, tyle że teren został po prostu przejechany spychaczem. Zaskakująco dużo zachowało się grobów polskich żołnierzy, bo jeszcze z okresu powstań narodowych jest wiele grobów powstańców styczniowych na terenie Białorusi. Mamy w różnej skali małe kwaterki na cmentarzach parafialnych i duże cmentarze wojenne żołnierzy Wojska Polskiego z wojny polsko-bolszewickiej. Mamy groby żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku. No i oczywiście dużo grobów mogił żołnierzy Armii Krajowej, którzy walczyli w okresie okupacji niemieckiej, no i później także już w strefie sowieckiej po wkroczeniu Armii Czerwonej. Mamy na terenie Białorusi na cmentarzach bardzo dużo pochówków uczestników walk niepodległościowych, którzy zmarli w okresie II Rzeczpospolitej, byli chowani w grobach rodzinnych i te groby też są obiektem naszego zainteresowania. Też musimy je ewidencjonować, opisywać i, no i ratować od zniszczenia.
Hej dziewczyno, hej niedogo, jakieś wojsko idzie drogą. Strzelaj pieniądze, strzelaj zegarek, Christie gry. A ja myślałem, że to oni, że to banda bandę goni. A to czerwoni, czerwoni, Christie gry. A ten gruby, co na przedzie, na kradzionym koniu jedzie. To Rokoszowski, marszałek polski, Christie gry. A ja myślałem, że to Czerwik, że to kryty słowo Kremik, a to bolszewik, bolszewik, Christie gry. Przyjdą nocą, zgwałcą środze, na kradzionej gdzieś pobłocze, zostawią dzieckiem, dzieckiem radzieckim, Christie gry. A ja myślałem, że to śmieci, że to gówno z nieba leci, a to Sowieci, Sowieci, Christie gry. A ja myślałem, że skrzek broni, że to kurde Alfons goni, a to czerwoni, czerwoni, Christie gry, cza, cza, cza.
Pamiętniki historyczne.
Osoby,
miejsca,
nieznane fakty.
Kiedy polsko-sowiecką granicę zaczął ochraniać KOP, Moskwa zmuszona była ograniczyć wywiad aktywny i zacząć wysyłać na teren II Rzeczypospolitej agentów, których celem było zbieranie informacji wywiadowczych. W lipcu 1932 roku Moskwa i Warszawa podpisali pakt o nieagresji, który przyczynił się do ocieplenia stosunków między oboma państwami. Kreml jednak wciąż chował urazę za rok 20, kiedy to Polacy nie puścili bolszewików do Europy. Jednocześnie Sowieci bali się zbliżenia Polski z Niemcami. Wielka polityka wpłynęła na życie zwykłych ludzi po obu stronach granicy ryski. Terytorium północno-wschodnich województw II Rzeczypospolitej stało się areną aktywnej walki między wywiadem sowieckim a polskim. Przeciwko Polsce działał Główny Zarząd Bezpieczeństwa Państwowego, GUGB, oraz Główny Zarząd Wywiadu Armii Czerwonej, Razwiedupr. Bezpośrednio na linii granicznej rozpoznanie prowadzili pogranicznicy radzieccy. Zielone czapki miały badać strefę przygraniczną po obu stronach do 50 km w głąb terytorium sąsiada. Otrzymywać korytarze na granicy, angażować się w działalność kontrwywiadowczą, to wszystko było właśnie w zasięgu czapek zielonych. Bolszewikom najbardziej zależało na zwerbowaniu osób, które potrafili czytać mapę, a także umiały posługiwać się bronią i materiałami wybuchowczymi. Z tego wynika, że bolszewicy przygotowywali agentów nie tylko do zbierania informacji wywiadowczych, ale także do prowadzenia akcji dywersyjno-terrorystycznych na terytorium sąsiedniego państwa. Z dokumentów archiwalnych wiemy, jak bolszewicki wywiad werbował agentów. Cytat. Po dwudniowym pobycie w 15 oddziale pogranicznym dowódca oddziału ubrał agenta w wojskowy szynel oraz furażkę, taką samą jak nosił sam dowódca, po czym szpieg udał konno w towarzystwie kilku czerwonoarmistów do Radaszkowicz. Dotarli do budynku dworca kolejowego, gdzie siedzieli radzieccy kolejarze. Dowódca oddziału pogranicznego kupił bilety, po czym wszyscy pojechali do Mińska. Na dworcu czekał na nich mężczyzna, który odebrał ich i zawiózł tramwajem do mieszkania na ulicy Republikańskiej. W tym mieszkaniu przybywali goście z Polski. Rano do Mieliny przyszedł jakiś człowiek, który zaczął wypytywać konfidenta o to, kto z dawnych dywersantów jeszcze z okresu 1922 roku pozostał na terenie powiatu Młodyczeńskiego. Następnie wyjął z kieszeni mapy i prosił o wskazanie na tych mapach lasów i bagien, a także miejsc, w których można się ukryć. Później kazał konfidentowi skontaktować się z tymi ludźmi i zapytać, czy są chętni do ponownej pracy dla Mińska. To właśnie czytamy w jednym z raportów KOP z 1927 roku. Jeśli mowa o rozwiedupor, agenci wywiadu Armii Czerwonej, a od 1936 roku 4 oddział wywiadu Sztabu Generalnego Armii Czerwonej mieli zbierać informacje o rozmieszczeniu garnizonów wojskowych i obecności zakładów przemysłowych na terytorium sąsiedniego państwa. Na terenie BSRR wywiadem wojskowym przeciwko II Rzeczypospolitej zajmował się Wydział 4 Sztabu Głównego Białoruskiego Okręgu Wojskowego Armii Czerwonej w Mińsku. Na linii granicy polsko-radzieckiej działania te koordynowali przedstawiciele oddziału rozpoznawczego na granicznych stacjach kolejowych w Niechorelym, Radoszkowiczach, Polocku, Krajsku, Timkowiczach, Kojdanowie i Żydkowiczach. W lutym 30 roku kierownictwo oddziału II Sztabu Głównego Wojska Polskiego otrzymało raport operacyjny z okręgu korpusu nr 3 Wojska Polskiego w Grodnie. Dokument zawierał analizę sowieckich działań wywiadowczych w północno-wschodnich województwach II Rzeczypospolitej. Oto to, co czytamy w tym dokumencie. Korytarz miński jest głównym miejscem granicznym dla emisariuszy i agentów sowieckiego wywiadu. Kluczową rolę na tym odcinku odgrywa Krajsk, gdzie stacjonował agent specjalny mińskiego GPU Pinkus. Na terenie Polski ważnym miejscem jest Loginów. Spotkania ważnych osób z Sowietów odbywają się w tamtejszym hotelu, a zwykle agenci bolszewicy spotykają się w restauracji przy rynku. Jej właścicielem jest były carski oficer. Z Dolchinowa ci z dobrymi dokumentami wysłani do miejscowości Kościeniewicze, a stamtąd na stację kolejową Krzywicze, gdzie wsiadają na pociąg w kierunku Molodeczna. Stamtąd z kolei są wysyłani w różne części kraju. Ci bez niezbędnych dokumentów udają się do wsi Chlebionki, gdzie czekają kilka dni na otrzymanie normalnych dokumentów. To właśnie czytamy w raporcie KOP. Sowieccy agenci z Mińska byli również często wysyłani do Molodeczna, gdzie zbierali informacje o polskich garnizonach wojskowych w mieście i na granicy z BSRR. Drugi korytarz, przez który Sowieccy przechodzili na teren II RP, według informacji polskiego wywiadu, znajdował się w okolicach Zasławia. Tu bolszewicy przyprawiali przez granicę swoich agentów i właśnie na trasie tego korytarza swoją siedzibę Lejek miał w restauracji w mieście Lebediew. Po bliskim majątku Leszna znajdowała się kryjówka, w której odbywali się spotkania grupy, do której należał Fama Sakowicz. Co czytamy w tym dokumencie kopowskim? Przejście z Polski do ZSRR w kierunku Mińska odbywa się w następny sposób. Agent udaje się przez Młodeczno do Wielejki, skąd odbiera go eskorta sowieckiego aparatu pogranicznego i wysyła w okolice Dolchinowa, do samej granicy. Koniec cytatu. Wywiad sowiecki stosował kilka metod werbowania agentów informatorów. O tym w następnym programie.
Znadniemna i Berezyny.
Informacje z życia Polaków na Białorusi.
Wydarzenia.
Komentarze.
Historie i wspomnienia.
Program Znadniemnej Berezyny powoli dobiega końca. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach gazety Głosy Znadniemne na Uchodźstwie, czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalach internetowych znadniemna.pl i kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.30 czasu polskiego, 8.30 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia. Oh, no.
nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, znad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas, by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał poklaski brzmiał i ciążył łańcuch, zwlekał świt. On wciąż śpiewał i grał. Kajtany połam pat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Aż zobaczyli ilu nich, poczuli siłę i czas i z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast. Zwalali pomniki i rwali próg. Ten z nami, ten przeciw nam. Kto sam, ten nasz najgorszy wróg. A śpiewak także był sam. Patrzył na równy tłumów marsz. Milczał słucha. Patrzy na...